I proszę Państwa, przed nami długi weekend. Długi weekend, bardzo też romantyczny, bo wszyscy patrzą w niebo o tej porze roku, tuż po imieninach Wawrzyńca, czyli po włosku Lorenzo. Wypatrujemy tych Perseidów. Niektórzy mówią, że to gwiazdy, ale tak naprawdę to roje meteorów. We Włoszech się wróży, patrząc w niebo, tak czasem na plaży, bo przecież połowa sierpnia to we Włoszech najbardziej świąteczny okres. To wtedy bardzo wiele miejsc jest zamkniętych. Wszyscy świętują i Ferragosto. No i właśnie będziemy patrzeć w niebo, wypatrywać tych rojów Perseidów. Nazwane są czasem właśnie po włosku Lacrime di San Lorenzo, czyli łzy świętego Wawrzyńca. Przy okazji łez i muzyki przypominają się łzy świętego Piotra. To jedno z arcydzieł muzyki renesansowej. To oczywiście wielkie dzieło, które skomponował Orlando di Lasso. No a skoro jesteśmy przy muzyce renesansowej i gwiazdach, nie rojach meteorów, to prawdziwe gwiazdy muzyki renesansowej objawią się niebawem w Krakowie i to w cudownym miejscu, czyli w Muzeum Czartoryskich, a to za sprawą zespołu Krakow Singers, a w Radiu Kraków Kultura na co dzień w naszym studiu gości przedstawicielka Krakow Singers Katarzyna Freywald. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tak doszliśmy właśnie do Muzeum Czartoryskich. No tam mamy też arcydzieło renesansu, prawda? Ta słynna dama, która przyjechała z Mediolanu po bardzo okrężnymi drogami, przez Puławy przy okazji. No i to też ciekawe przy okazji, bo przecież renesans powstał we Włoszech, prawda? A używamy właśnie, przed chwilą użyłem tej nazwy francuskiej. Czyli
odrodzenie. Tak,
nasze odrodzenie po prostu. Rinascimento po włosku. No i właśnie, będzie dużo pięknej włoskiej muzyki, ale także polskiej, która poniekąd powiązana była z Włochami, bo inaczej być nie mogło, czyli Wacław Szamotuł. Ale może zacznijmy od początku. Muzyka a cappella polskiego i europejskiego renesansu już najbliższą niedzielę 14 sierpnia w Muzeum Czartoryskich. My, proszę Państwa, to oczywiście ulica Świętego Jana w Krakowie o 18:30.
Bardzo ważna informacja od razu na początku, że koncert jest realizowany w ramach projektu Przeszłość Przyszłości. To jest projekt, który jest zwany od kilku lat właśnie przez Muzeum Narodowe, szczególnie właśnie przez oddział, którym jest Muzeum Książąt Czartoryskich. I w ramach tego właśnie większego projektu zostaliśmy zaproszeni do koncertu i możemy tutaj na dziedzińcu przepięknej przestrzeni, jak pani powiedziałeś, Robercie, zaprezentować muzykę polskiego i europejskiego renesansu. W jaki sposób jest to narzucający i oczywisty repertuar, jeżeli chodzi o to miejsce. Natomiast dla nas bardzo szczególny czas i bardzo ogromne wyróżnienie, ponieważ no, będziemy skupiali się wokół damy, tak jak wspomniałeś, a to za sprawą bardzo ciekawego, myślę, fascynującego wstępu, który przedstawi nam kurator Muzeum Książąt Czartoryskich, pani dr Katarzyna Płonka-Baus. I takim wstępem będzie określony koncert, którego nasza interpretacja muzyki renesansu dopełni wzajemne powiązania, linki pomiędzy właśnie dworem Mediolanu, mediolańskim, a muzyką, która w tym czasie powstała nie tylko właśnie we Włoszech.
Tak, proszę Państwa, dwór mediolański, który nam jest bardzo bliski, przecież poprzez samą królową Bonę, prawda? A gdy się popatrzy jeszcze na tę damę z Granostajem, zwaną czasem damą z łasiczką i zacznie się zastanawiać, dlaczego jest dama z Granostajem i nazywana jest damą z łasiczką. I jaki to ma związek właśnie z rodziną królowej Bony i właściwie to na ten temat można by... Umberto Eco, gdyby teraz żył, może by mógł napisać kolejną
powieść,
zwłaszcza, że on mieszka niedaleko tego pałacu zamku Sforców, który był przecież wcześniej zamkiem Viscontich w Mediolanie. I zresztą kiedyś w pięknym wywiadzie, którego udzielił Jarosławowi Mikołajewskiemu, znakomitemu italianiście, który kiedyś był szefem Instytutu Polskiego w Rzymie, wywiadu na temat brzydowy Brzdoty, tuż po ukazaniu się jego słynnego historii Brzdoty, wcześniej była historia piękna, o tym, co jest brzydkie w Mediolanie. On powiedział, że brzydkie w Mediolanie jest dworzec, stazione centrale, zresztą teraz po remoncie, i właśnie Castello Sforzesco. I na co Jarosław Mikołajski powiedział, ale na dworzec się mogę zgodzić, a na kastel, na zamek Sforców nie. Na co Umberto Eco powiedział, no musi się pan zgodzić, bo jest brzydki. Ja oczywiście się nie zgadzam z Umberto Eco, ale on miał prawo do tego, prawda? Natomiast rzeczywiście jego talent pisarski, bo sięgamy oczywiście pamięcią do imienia Róży, mógłby rzeczywiście ogarnąć tę niezwykłą opowieść. Ale myślę, że zanim ktoś sięgnie po pióro i być może pożyczy sobie talentu od świętej pamięci Umberto Eco, to możemy ogarnąć tę opowieść muzyką.
Ja myślę, że przede wszystkim słowo pani doktor Katarzyny Płonki-Baus no będzie ciekawym, tak jak mówiłam, wstępem, ale z drugiej strony będziemy świadkiem pewnych odkryć. Obraz, który jest najcenniejszym obrazem w polskich zbiorach, no skrywa bardzo wiele tajemnic. I w przypadku, kiedy zwiedzamy ekspozycję, no nie mamy ani sposobności, żeby wniknąć właśnie w zagadkę tego obrazu, w czas jego powstania i bardzo wiele kontekstów ukrytych w samym obrazie. I o tym właśnie opowie pani kurator. I stąd też zachęcam chociażby z tego powodu, żeby przyjść, posłuchać, a muzyka, tak jak powiedziałeś, będzie, no, dopowie bardzo wiele do tego kontekstu. Tym bardziej, że program skonstruowany jest w taki sposób, że w pewnym sposobie koresponduje również z samą kolekcją Czartoryskich, ponieważ, no, tak jak wspomniałeś, Wacław Szamotu, polski kompozytor największy przed Chopinem, tak jak został określony, będzie w jakiś sposób bardzo prostym nawiązaniem do części kolekcji, która poświęcona jest kulturze dworu Jagiellonów.
Tak.
I tutaj z kolei, no, Wacław Szamotu, pierwszy kompozytor, jedyny, którego kompozycje były drukowane w ówczesnych antologiach, czyli w wieku XVI, w norymberskich antologiach, obok najsłynniejszych kompozytorów europejskich. To też bardzo istotne takie połączenie, stąd jakby ta spójność programu tutaj się nam pojawi. Nie zabraknie włoskiej muzyki. Czy to frotolle, czy madrygały, no, opowieścią i nawiązaniem. Bardzo ciekawym madrygałem jest... Będzie tutaj Zefiro Torna, Luca Marenzio. Wywodzi się, temat zaczerpnięty jest, Robercie, z Metamorfoz Owidiusza, jak doskonale wiesz.
Z kolei cała opowieść związana z Damą z Gronostajem też prowadzi do Metamorfoz Owidiusza, tak. Bo według niektórych odkryć już współczesnych, to krakowskich, właśnie dlatego Dama z Gronostajem bywa często nazywana Damą z Łasiczką, ponieważ ta łasiczka jest nawiązaniem do Metamorfoz Owidiusza i do tego, że ona była, łasiczka wtedy, w czasach antyku, symbol macierzyństwa. I stąd ta łasiczka ma sugerować, że pani, a właśnie młoda dziewczyna Cecilia Gallerani na tym obrazie, on jest przedstawiony jako młoda kobieta w ciąży, a ojcem ma być właśnie książę Mediolanu, który był kawalerem orderu Gronostaja, stąd ta dwuznaczność, Gronostaj i łasiczka.
Podobnie jak w kompozycji Jakoba Arkadelta, bardzo znany madrygał Il Bianco Dolce Cigno, który również zawiera, no, bardzo wyraźny podtekst czy kontekst erotyczny, pomimo właśnie tego przekazu w słowie, który nie sugeruje takiej przemiany czy zmiany, czy tego
i
przemiany.
I to jest prawdziwy kot, nie tylko Leonarda, ale w ogóle kot renesansu, bo swego czasu, no, moda była na te amerykańskie bzdury, bo ja to tak nazywam bzdurami, to co pisał Don Brown, ale swoją drogą zarobił i on, i filmowcy bardzo dużo pieniędzy. I zresztą to doprowadziło, a propos Mediolanu, do tego, że trudno się dostać na przykład do Ostatniej Wieczerzy Leonarda, bo nagle ludzie na całym świecie uświadomili sobie, a bardzo często tak bywało, że myśleli, że Ostatnia Wieczerza Leonarda to jest wielki obraz, który wisi w Luwrze.
Niestety niszczy je na ścianie w Mediolanie, na ścianie kościoła Santa Maria Rotondo.
Santa Maria delle Grazie. Gdzie jest, no, to jest właściwie chyba najdłużej restaurowane dzieło świata, bo ono właściwie nie powstało na świeżym tynku, stąd nie jest klasycznym freskiem i stąd właściwie już od zarania wymaga konserwacji, ale tym piękniej tym piękniej się spotyka z tym dziełem. Ja polecam Państwu, bo to tak na marginesie. Gdyby ktoś chciał do Mediolanu się wybrać, dużo wcześniej proszę znaleźć stronę Cenacolo Vinciano i tam sobie zarezerwować nawet pół roku wcześniej wizytę tylko na 15 minut. Ale wcześniej warto właśnie wybrać się na koncert, o którym mówimy, czyli spotkanie z Krakow Singers, muzyka, kapela polskiego, europejskiego renesansu, gdzie właśnie nawet poza renesans trochę sięgniemy, bo już do maniery wczesny barok, bo pojawi się przecież muzyka Claudia Monteverdiego, ale przy okazji właśnie także Luca Marenzio, właśnie Zefiro Torna, ale sam Monteverdi też ma piękną muzykę z tytułem Zefiro Torna. I przy okazji Christa Doramus Monteverdiego, ale też Palestrina, tak. Nunc Dimittis, to od razu przypomina się Gorczycki także u nas, ten kantyk Symeona. I też oczywiście 82. kantata Johanna Sebastiana Bacha i Habe Genug, jedno z największych arcydzieł wokalnych muzyki baroku. I tak się te wszystkie epoki mogą połączyć, prawda?
No, jeszcze bardzo, myślę, że bardzo ciekawym czasem będzie to, kiedy będziemy mogli zaśpiewać i usłyszeć Misto Papy Marcelli. Tak. Giovanniego Preludzi da Palestrina. No jest to jakby archetyp mszy, prawda, skonstruowany i do którego odnoszą się późniejsze epoki, późniejsi kompozytorzy. Taka archetypiczna msza w stylu.
Jeżeli w przypadku mszy można powiedzieć i użyć słowa hit, to ja teraz użyję. To jest hit muzyki renesansowej i właśnie tej mszy, takiej w stylu rzymskim. I właściwie chociażby po to, żeby posłuchać tych fragmentów, zresztą zestawionych z muzyką Wacława Szamotu, genialnego kompozytora polskiego. Ja swego czasu tutaj rozmawiałem w studiu z naszym przyjacielem Wasimem, który Wasim Ibrahim, który jest syryjskim kompozytorem, ale też doktorem Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadzi znakomity chór w Kontakcie, chór amatorski, ale na wysokim poziomie. I oni właśnie pięknie śpiewają muzykę Wacława Szamotu. I kiedyś właśnie rozmawiałem z Wasimem, powiedział, że to jest, mówimy o słynnym utworze Już się zmierzcha, który potem stał się kanwą pierwszego kwartetu smyczkowego Góreckiego. Już do współczesności dochodzimy. I on powiedział, że to jest piękne. Tak, to człowiek z Damaszku zachwyca się. My często właśnie zapominamy o naszych korzeniach, o naszej muzyce i o tym, jak ona jest wspaniała. A wy z kolei, przypomnijmy, a propos gwiazd, przygotowaliście swego czasu piękną astronomiczną w tytule płytę właśnie z muzyką Wacława Szamotu. Przypomnijmy o tej płycie.
Płyta była o tyle bardzo takim ciekawym przedsięwzięciem, ponieważ zawierała historyczny, powiedzmy, nazwijmy to rekonstrukcję. Tutaj trzeba uważać jakby z tym określeniem, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat odnaleziono kilka kart głosowych kompozycji nieznanej dotąd Wacława Szamotu, właśnie Lamentacji. I kilka kart, które w ostatnim czasie gdzieś w różnych miejscach Europy się znajdowały, tutaj zostały złożone i dzięki panu profesorowi Markowi Lewonowi z Bazylei mogliśmy zaśpiewać jakby ten fragment bardziej obszernej kompozycji, jaką były Lamentacje Wacława Szamotu. Do tej pory nie odnaleziono całości, natomiast ten fragment mogliśmy wykorzystać i przedstawić właśnie na płycie. Natomiast jeżeli chodzi o koncert, tutaj też pojawi się, na koncercie pojawią się cztery dokładnie utwory Wacława Szamotu i to, co bardzo ważne, Robercie, z punktu widzenia polonisty i polonistów, to, że kompozycje Wacława Szamotu, to jest, pamiętajmy, wiek XVI, czyli dominuje w naszym obszarze kultura, która czerpie z tekstów łacińskich, a tutaj Wacław Szamotu proponuje nam jednak język polski. Oczywiście było to związane z jego przemianą również, jeżeli chodzi, mówimy o konfesji, i przemiana w kierunku, przesunięcie się w kierunku kultury i wyznania protestanckiego sprowokowało i spowodowało to, że do kompozycji swoich używa co w Szamotu tworzywa języka polskiego. I tutaj mamy takie nazwiska tej miary, co Mikołaj Rej, Andrzej Trzecieski młodszy, lub czy też Jakub z Ilży. I te tworzywa właśnie ta materia poetycka polska została wykorzystana w utworach XVI-wiecznych przy okazji właśnie polskiego kompozytora. Czyli to jest bardzo coś bardzo szczególnego, że właśnie odszedł zupełnie tutaj od tekstów łacińskich.
I rejestrację jego wspaniałych utworów mamy na płycie, która wyszła 3 lata temu, właśnie Krakow Singers, Under the Northern Sky, to tak międzynarodowo, ale po łacinie oczywiście Suburse, tak jest tytuł.
To słowo Suburse, znaczy określenie Suburse, to oczywiście tutaj mamy na myśli gwiazdozbiór Wielkoniedźwiedzice, bo tak nad naszym niebem właśnie ten gwiazdozbiór króluje. I tutaj wracamy do koncertu. Koncert będzie rozpoczynała modlitwa za Rzeczpospolitą i Króla. To właśnie z tej modlitwy został zaczerpnięty ten motyw Niedźwiedzicy sub Ursę, ponieważ ta modlitwa będzie śpiewana w języku łacińskim i tam właśnie pojawia się to ten punkt umiejscowienia, o jakim myślimy kraju, właściwie o dwóch narodach. To był czas, nie zapominajmy, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, panowanie Zygmunta II Augusta i ku jego czci i czci o tej niezwykle długo i pięknie funkcjonującej jakby dwóch narodach. Mówimy o Wielkim Królestwie, o Królestwie Polskim i o Wielkim Księstwie Litewskim. Przez te 300 lat właśnie funkcjonował. I ten utwór jest również postrzegany jako pierwszy hymn państwowy. Taka ciekawostka.
I tak przy okazji, no to zrobiło się astronomicznie od samego początku. Zaczęliśmy od Lacrime di San Lorenzo, czyli łzy świętego Wawrzyńca, ale także Niedźwiedzica się pojawiła. No i tak przy okazji, no to będzie prawdziwy gwiazdozbiór muzyki dawnej, który zaproponuje nam na tym spotkaniu zespół Krakow Singers. No ale myślę, że jakieś łzy wzruszenia też się na pewno pojawią, bo to też myślę sobie, spotkanie z taką muzyką to jest taki rodzaj katarzis. Nas to czyszcze.
Na pewno tak jak wspomniałam, wstęp pani Katarzyny Płonki-Baus wprowadzi nas w zupełnie inny sposób postrzegania też przeszłości i twórców z przeszłości. Naprawdę to usłyszymy. Natomiast jeżeli chodzi o łzy wzruszenia, czasem je mamy podczas prób, ponieważ bardzo się skupiamy i bardzo dużo pracowaliśmy nad tym repertuarem, żeby skupić się na przede wszystkim estetycznych detala, na takim estetycznym szlifie, spróbować inaczej zinterpretować te utwory, które są skądinąd bardzo znane i dosyć często są podejmowane i śpiewane przez inne zespoły. Tutaj staraliśmy się, idziemy w stronę sublimacji, tak bym to określiła i myślę, że szczęśliwie będziemy mogli to przekazać i cieszyć się również w takim wzruszeniu, jak wspomniałeś, czyli od łez do gwiazd.
I to, proszę Państwa, polecamy w najbliższą niedzielę o 18:30 wyprawa do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie na koncert Krakow Singers, muzyka a cappella polskiego i europejskiego renesansu. No, oczywiście po drodze można przy okazji odwiedzić damę albo Cecilię Gallerani, którą namalował Leonardo da Vinci na przełomie XV i XVI wieku. Proszę jej przypomnieć, żeby czujnie nasłuchiwała też przy okazji. Można jej zazdrościć, bo ona jest świadkiem tylu wspaniałych wydarzeń. I proszę Państwa...
Spokojnie siedzi sobie w swojej przyciemnionej komnacie.
Czasami się przez jakiś czas nie tak dawno mieszkała na Bawelu, potem w muzeum przy Alejach, a teraz wróciła tam, gdzie właściwie jej miejsce, na ulicę Świętego Jana. Przy okazji przypomniała mi się też wizyta w Japonii w filmie Vinci. Tak, przy okazji, to też
są konteksty.
Też są konteksty i to całkiem niezła komedia, która też ciekawie pokazuje Kraków, który też się zmienił, bo to jest Kraków z początku XXI wieku. No, można powiedzieć, że to poniekąd film dokumentalny już, bo już inne jest też siedziba, prawda? Bo przecież to samo muzeum przeszło wielką metamorfozę, zupełnie inaczej wygląda, więc jeżeli Państwo nie byli w nowej siedzibie, bo właściwie to jest nowa siedziba, zupełnie inaczej jest zaaranżowana przestrzeń, światło. To światło, ono jest wygaszone, a idzie za nami też, prawda?
No tak, ale sam dziedziniec jest przeszklony, przepiękną konstrukcją dachu właśnie z tworzywa, ze szkła, prawda?
To jest tak.
Więc jakby samo wrażenie wejścia w ten oświetlony słońcem, jaśniejący bielą dziedziniec z drzewkami oliwnymi po środku. Jakby to jest przestrzeń, która nas przenosi zupełnie, po raz pierwszy moje wrażenie było takie, że wchodząc w tę przestrzeń tego muzeum, absolutnie coś nowego, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenie na temat wyglądu obiektów muzealnych.
No tak, my jeszcze mamy takie wspomnienie z dzieciństwa, te kapcie, prawda, tak. Słynne. No tak, no, ale to już przeszłość. I umawiamy się w najbliższą niedzielę o 18.30 w Muzeum Czartoryskich w Krakowie na spotkanie z muzyką renesansu, ale dzień później, 15. W poniedziałek, też dzień świąteczny, z kolei zaprasza Krakow Singers, zapraszają nas
też
na...
Też bardzo ciekawy koncert. Inny też koncert. I prawykonania, i również barokowe, ale tym razem to oczywiście koncert w ramach większego projektu, w tym roku 15 odsłona Krakowia Sakra, jubileuszowa edycja. I w tym roku przygotowaliśmy coś bardzo ciekawego, ponieważ współpracujemy z panem doktorem Markiem Bebakiem. To muzykolog, pod którego pieczą znajduje się zbiór muzykaliów właśnie, którego własnością jest klasztor ojców karmelitów tutaj przy ulicy Karmelickiej. Musimy wspomnieć, że w tym czasie, w wieku, na przełomie XVI-XVII również przy tym klasztorze funkcjonowała bardzo, była aktywna i działała kapela karmelitańska, która kultywowała i która przekazywała muzykę współczesną wówczas. Był bardzo jakby tutaj bogaty zasób utworów, ponieważ twórczość i również tutaj w Krakowie czy w innych miejscach, takich jak przy domach generalnych czy prowincjach karmelitańskich w Europie, była bardzo bogata. I ten zbiór zostaje w tej chwili digitalizowany, zostaje przepatrywany i utwory są rekonstruowane i część z tych utworów będziemy mogli właśnie zaprezentować w poniedziałkowym koncercie i tutaj będzie nam towarzyszył zespół instrumentów, będą trąbki barokowe, skrzypce, pozytyw, także będzie bardzo radośnie, jasno, błyszcząco. Będzie to muzyka polskiego baroku. Po raz pierwszy wykonania kompozytorów, którzy skupieni byli wokół tutaj karmelitańskiego klasztoru.
Czyli przypomnijmy, najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia, o 20:00 w kościele Karmelitów na Piasku.
Tak.
W Krakowie oczywiście. Proszę zajrzeć, proszę nie przeoczyć, nie przesłyszeć tego koncertu. A zespół Krakow Singers działa na różnych polach. Nagrywa też różne ciekawe płyty. Wspominałem już o albumie z muzyką Wacława z Szamotu, ale też był kiedyś podwójny album z sonetami Szekspira, śpiewanymi razem ze Stanisławem Sojką.
Tak, ale teraz płyta się właśnie tłoczy nowa. Bardzo ciekawa historia, ponieważ to jest również jakby taki piękna kontynuacja naszej współpracy ubiegłorocznej z dyrygentem, z chórmistrzem Zoltanem Padem z Budapesztu, z Węgier. I podczas ubiegłorocznych koncertów, które mieliśmy okazję zaśpiewać i w Krakowie, i w Budapeszcie, okazało się, że również Zoltan Kodaj w tym roku obchodziłby swoje 140 urodziny. A w tym roku mamy również 140 urodziny Karola Szymanowskiego. I to szczęśliwe zestawienie natchnęło nas w kierunku wysiłków, żeby przygotować nową płytę. I na nowej płycie znajdują się utwory Zoltana Kodaja i Karola Szymanowskiego. Twórców bardzo wiele łączy. I tych dwóch twórców oboje skupili się w przykładzie akurat tej płyty na materiale, na pozyskiwaniu materii, melodii z folkloru polskiego, tak, i węgierskiego. I tutaj wybór był prosty w przypadku Karola Szymanowskiego, czyli zarejestrowaliśmy cykl pieśni kurupiowskich w przypadku Zoltana, tak, Kodaja. Również piękne pieśni i między nimi też będzie utwór Lista na tej płycie i niezwykłego kompozytora, mój ulubiony, Lewentę.
No tak, Zoltan Kodaj to niezwykła postać, obok Béli Bartoka też człowiek, który odpowiada za to, że Węgrzy odkryli swoje niezwykłe pokłady potęgi ludowej muzyki. I o ile na przykład u nas w Polsce opozycja działała w latach 80. Solidarność, o tyle na przykład na Węgrzech jednym z takich elementów kontrkultury, tak to nazwijmy, i czegoś, co było oporem wobec systemu, to był cały popularność tak zwanych domów tańca. I te domy tańca się wzięły właśnie z tego, co kiedyś swego czasu właśnie zrobił Zoltan Kodaj. I do tej pory na Węgrzech funkcjonują domy tańca. Ludzie tańczą muzykę do muzyki ludowej właśnie, która dzięki Kodajowi stała się Bartokowi popularna na Węgrzech. I u nas teraz też pojawiają się takie miejsca właśnie dzięki młodym ludziom, którzy odkrywają folklor, prawdziwy folklor polski. I tak sobie pomyślałem, że to będzie piękne zestawienie właśnie. Szymanowski, Koda i pieśni kurpiowskie. I tak swoją drogą, gdybyśmy teraz zapytali kogoś w Krakowie, gdzie są kurpie, ciekawe, czy jak duża odpowiedź, tak?
Ale... Nasuwa mi się tutaj taka bardzo refleksja. Z jednej strony smutna, z drugiej strony myślę, że należałoby się nad tym może bardziej skupić. Tak się składa, że mogłam zetknąć się z kulturą Indonezji w niedawnym czasie. No tam każde dzieciątko uczone jest tańca. Każda dziewczynka wie, co oznacza każdy gest. Jakby to pielęgnowanie tego, tej swojej własnej kultury, wzrastanie w niej jest czymś tak cennym i młody Indonezyjczyk od razu powie, na czym polegał ten taniec, dlaczego jest taki podjęty w nim temat. Tam oczywiście mówimy jesteśmy w kręgu w tej chwili religii hinduistycznej, odmiany takiej balijskiej powiedzmy. Tak, tak. I oni są bardzo świadomi swojej kultury od naprawdę od maleńkiego. Natomiast tutaj tak jak mówisz, czy ktoś wie, gdzie znajdują się kurpie? Ty zapytasz młodego człowieka i to jest trochę, no myślę, że ja doświadczam, to jest moje takie powiedzmy nawet bolesne doświadczenie. Zderzenie tego, że no gdzieś daleko, poza Europą, gdzieś w dalekiej Azji ludzie wzrastają w swojej kulturze, potrafią ją nazywać, mówią o niej w tak sposób oczywisty i cieszą się, dziękują za to, że ktoś ma respekt wobec tej kultury. Więc a tutaj no jakby brakuje tego być może, nie wiem, wychowania, być może nawet w domach. Myślę, że w domach powinien się znaleźć ten przekaz tego szacunku wobec własnej kultury, również tej ludowej, która gdzieś tam niepotrzebnie marginalizowana, czy gdzieś piętnowana w sposób jakiegoś takiego negatywnego odbioru. Należy dociekać i szukać źródeł i cieszyć się nimi. Tak jest moje takie bardzo osobiste doświadczenie ostatnie.
Tak sobie przypomniałem z historii Charlie'ego Chaplina, który przed II wojną światową znalazł się też na Bali i zafascynował się tańcem i nawet uczył się tego tańca z całych Chin o Chaplinie na Bali, więc rzeczywiście ta kultura indonezyjska ma niezwykłą energię i potrafi promieniować, ale no, od nas jednak bliżej jest na kurpie. Czekamy na to zestawienie muzyka Kodaja i muzyka Szymanowskiego w nagraniu Krakow Singers, ale z tego co wiem, to zespół Krakow Singers przygotowuje też nagrania kolęd, bo nie wszyscy wiedzą, że nieopodal Krakowa w Staniątkach.
Już zarejestrowany jest album, natomiast koncert będzie po raz pierwszy zaprezentowany z tym materiałem.
Czyli tak, kolęd w Staniątkach mamy bardzo dużo prastarych kolęd, zwanych kiedyś kantyczkami. I to jest chyba największy tego typu zbiór. I Krakow Singers nagrali płytę z tymi kolędami, w ogóle nieznanymi.
Tak.
I koncert, to w grudniu będzie
tak,
koncert,
po raz
ale już możemy teraz zaprosić.
No, to na pewno. To
czas
jest
szybko
tak,
leci, niedawno zaczynaliśmy wakacje, a już mamy prawie połowę sierpnia.
Jesteśmy ogromnie radzi, że będziemy mogli po raz pierwszy zaśpiewać te kolędy i również w przestrzeni Pałacu Książąt Czartoryskich. Tutaj ten koncert był zarezerwowany od ubiegłego roku, ponieważ wartość tych kolęd i ich uroda no, zafascynowała tutaj pracowników muzeum, no i stąd mieliśmy zaproszenie i 11 grudnia te kolędy będziemy prezentowali właśnie również w przestrzeni Muzeum Książąt Czartoryskich.
A zatem, proszę Państwa, kolędy ze Staniątek w wykonaniu Krakow Singers to dokładnie za 4 miesiące.
Już.
Za 4 miesiące Muzeum Czartoryskich, tak, ale dużo wcześniej, bo w najbliższy poniedziałek. Przepraszam
niedzielę,
się, cofam, na najbliższą niedzielę, 14 sierpnia, 18:30, muzyka polskiego i europejskiego renesansu, a cappella Krakow Singers zapraszają i my dziękujemy za spotkanie. Dziś gościła w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień przedstawicielka zespołu, śpiewająca także w zespole oczywiście altem, Katarzyna Freywald.
Bardzo dziękuję, Robercie.
Do zobaczenia, do usłyszenia.